Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się podzielił ze mną spadkiem. Lecz on mu odpowiedział: Człowieku, któż mnie ustanowił nad wami sędzią albo rozjemcą? Powiedział też do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś ma wszystkiego w nadmiarze, to życie jego nie zależy od jego mienia. I powiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał w sobie: Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł: Tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe moje zboże i dobra. I powiem sobie: Masz wielkie dobra na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego: Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, co przygotowałeś? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty u Boga. Oto słowo Pańskie. Było sobie pewne miasto, w tym mieście skrzyżowanie, na skrzyżowaniu światła i jak to z reguły bywa na skrzyżowaniach, paliło się światło czerwone. Jako pierwszy pojazd do skrzyżowania dojechało piękne, nowe, czerwone Ferrari. Zaraz potem podjechał i stanął za Ferrari najnowszy Mercedes. Kierowca tego Mercedesa, widząc przed sobą Ferrari, wzdychał. To jest arcydzieło motoryzacji. Ileż bym dał, żeby móc kiedyś posiadać Ferrari. Przyjechał kolejny pojazd, który ustawił się za Mercedesem, najnowszy Passat. I kierowca tego Passata, widząc przed sobą Mercedesa, mówił: Mercedes, co za elegancki pojazd, jak bardzo chciałbym mieć Mercedes. I podjechało kolejne auto, ustawiło się za tym Passatem. Była to stara Skoda i kierowca, przypatrując się Passatowi, wzdychał: Volkswagen, niemiecka technika, wspaniały samochód. Chciałbym mieć kiedyś Passata. I za tą Skodą ustawił się kolejny pojazd. Tym razem był to rowerzysta. I rowerzysta, patrząc na tą Skodę, myślał sobie: Auto. Ileż bym dał, żeby mieć auto. A chodnikiem z kolei szedł pieszy, który, widząc jadącego rowerzystę, pomyślał sobie: Fajnie byłoby mieć rower. Mój dzień wyglądałby inaczej, gdybym miał rower. A temu wszystkiemu z kolei przyglądał się z balkonu człowiek siedzący na wózku inwalidzkim. I patrząc na pieszego, myślał sobie: Nogi. Jak dobrze byłoby mieć zdrowe nogi. Chciwość. Permanentny stan niezadowolenia i nieokiełznana chęć, pożądanie dóbr materialnych. Chciwość to coś, o czym zwykliśmy mówić, że nie dotyczy nas samych, ale że dotyczy innych ludzi. Chciwość jest jak choroba, która opanowuje coraz to kolejne przestrzenie człowieka, jego wolę, umysł, rozum, uczucia, serce, a nawet duszę. Sprowadza człowieka do najbardziej primitywnych instynktów. Niemal odbiera mu człowieczeństwo, czasami nawet i rozum. Jakiś czas temu byłem na weselu i naprzeciwko mnie siedziało starsze małżeństwo. I to, co ich wyróżniało, to to, że oni praktycznie w ogóle się nie bawili, nie tańczyli, tylko siedzieli i jedli, i jedli, i jedli. I mąż nakładał żonie coraz to więcej jedzenia. Ona już widać było, że w pewnym momencie miała dość. Robiła się czerwona, fioletowa, blada. I mówiła: Zenek, daj spokój, ja już nie mogę, przestań. A on mówił: Helena, jedz, jedz, prezent się musi wrócić, jedz. No właśnie. Tak to nieraz tą chciwością bywa. Ale także chciwość człowieka zniewala. Kiedyś w czasie pieszej pielgrzymki na Jasną Górę miałem okazję nocować u pewnych państwa młodego małżeństwa, które mieszkało w jednej z wiosek na trasie na Jasną Górę. Byli to bardzo mili, młodzi ludzie, bardzo starali się, żeby jak najlepiej mnie ugościć. I tak, żeby sprawić im przyjemność, pod koniec kolacji powiedziałem: macie piękny, wspaniały dom, na pewno kosztował was wiele ciężkiej pracy. I oni powiedzieli: wie ksiądz, ma ksiądz rację, on nas kosztował wiele pracy i pieniędzy, ale wie ksiądz, my tego mamy już serdecznie dość. Bo u nas na wsi to jest tak, że jeden sobie coś kupi, drugi to zobaczy i zaraz zazdrości. Ja muszę mieć to samo, ale lepsze. Ktoś wybuduje sobie dom, ja muszę pokazać wszystkim, że stać mnie na większy i piękniejszy dom. Ktoś kupi sobie samochód, ja też sobie kupię nowy samochód, ale on będzie bogatszy i tak dalej. I mówią, i ludzie się tak nakręcają, jak ta spirala, która nigdy nie będzie zaspokojona. Wiecie, po czym można poznać człowieka chciwego? Albo że my mamy z tym problem? Że nie potrafimy się ucieszyć z tego, że ktoś coś ma lepszego od nas. I po pierwsze pojawia się w nas zazdrość i że najczęściej skrytykujemy taką osobę za to, co kupiła. Będziemy ją obgadywać. Mamy problem z chciwością. I ci małżonkowie powiedzieli, mieszkamy właśnie w takim środowisku. Ludzie nie potrafią patrzeć na siebie inaczej niż tylko przez pryzmat pieniędzy. Czy ich na coś stać, czy nie stać. Ale powiedzieli, ich na to nie stać. Oni żyją na kredyt. Nie bez powodu pewien ksiądz egzorcysta powiedział, cytując zresztą szatana, który powiedział to przez usta osoby opętanej. Otóż szatan powiedział w czasie egzorcyzmów, że kredyt to jest jego ulubiona zabawka. Wtedy może zrobić z człowiekiem wszystko. To nie o to chodzi, że kredyty są złe, bo one mogą być dobre i mogą przysłużyć się dobre, pod warunkiem, że będą mądrze wykorzystane. A tymczasem prawda jest nieraz taka, że nie potrafimy pohamować naszych pragnień, pożądań. Chcemy mieć coraz więcej i w pewnym momencie wchodzimy w taką spiralę zadłużenia. A niestety początkiem jest cały czas ten sam problem, nasza chciwość. Niecały miesiąc temu zostałem zaproszony do Anglii, do jednego z miast, aby poprowadzić rekolekcję dla Polonii. I przez wszystkie msze w niedzielę przypatrywałem się ludziom, którzy przychodzili na mszę świętą i w pewnym momencie zapytałem księdza proboszcza, to ile ludzi przychodzi przez wszystkie msze święte w ciągu niedzieli? Ilu będzie tych Polaków? On powiedział, no może z 500. No a ile tutaj w regionie mieszka Polaków? On powiedział, no może będzie ich z 15 000, przynajmniej tyle jest zarejestrowanych. Pewnie jest ich więcej. No a to gdzie ta cała reszta chodzi na msze święte? Jest tu jeszcze jakiś inny kościół z polskimi mszami? No nie ma. No to co się z nimi dzieje? I powiedział coś, co zresztą później potwierdzili inni ludzie, Polacy. No jest taki problem, że wielu naszych rodaków wyjeżdża za granicę, aby godziwie zarabiać, tylko że w pewnym momencie, kiedy pojawia się już jakiś lepszy pieniądz, dopuszczają hamulce. Już nie wystarczy, że pracuje 5 czy 6 dni. Oni będą pracować 7 dni, będą brać dodatkowe prace, zajęcia, chałtury, tylko żeby mieć więcej i więcej. I oni wszyscy powiedzieli, niestety tutaj bardzo trudno wyhamować. Można stracić wszystko bardzo szybko. Stracić zdrowie, stracić rodzinę, ale przede wszystkim tracą Pana Boga, tracą własne dusze. Bo pierwsza rzecz, z jakiej rezygnują, to rezygnują z Pana Boga, z modlitwy, z sakramentów, z niedzielnej mszy świętej. I nie bez powodu mówił kiedyś sługa Boży Ignacy Posadzki, że dusze polskich emigrantów giną. Giną nieraz właśnie z takiego bardzo przykrego powodu. Ale to nie znaczy, że jadąc za granicę jesteśmy tak bardzo narażeni. Otóż nie, czasami to właśnie wyjazd za granicę pozwala nam nabrać dystansu do tego, w czym my sami żyjemy, do czego się przyzwyczailiśmy i uważamy za normę. Mam taką koleżankę, która już od 12 lat pracuje i mieszka w Finlandii. I mówi, że właśnie tam, obserwując mieszkańców, miała okazję nauczyć się, co to znaczy umiar, skromność. Ona mówi, że tam nie ma czegoś takiego jak w Polsce, że jeżeli ktoś coś sobie kupi, to drugi mu po zazdrości chce mieć to samo, a nawet lepsze. Że zobaczyła, że tam właśnie miarą pewnego statusu jest nałożyć sobie ograniczenia. Nie kupować na pokaz, by się pochwalić. Taka zdolność do samoograniczania własnych potrzeb. I powiedziała, kiedy mieszkałam w Polsce i pracowałam w Polsce, to uważałam, że ciągle mam za mało, że ciągle za mało zarabiam, ciągle domagałam się podwyżki. A tymczasem, kiedy tutaj nauczyłam się oszczędzać, nie wydawać tylu pieniędzy, pokazało mi życie, że ja jednak dobrze zarabiam, że z miesiąca na miesiąc mam coraz więcej pieniędzy na koncie, bo ich po prostu nie wydaję. Kiedyś powiedziała, minął miesiąc, a ja praktycznie w tym miesiącu nie wydałam pieniędzy, poza tym, co było stałą opłatą. A więc da się. Zaczęła się modlić, żeby Pan Jezus uzdrawiał ją z tej chciwości, z materializmu, bo wcześniej po prostu bezmyślnie wydawała pieniądze, szczególnie na zakupach, na ubrania, na ciuchy. I kiedy się zaczęło to modlić, to słyszała, jak Pan Jezus do niej mówi w sercu. 5 razy się zastanów, zanim coś sobie kupisz. Zastanów się, czy to jest tobie naprawdę potrzebne. Ty nie musisz kupować tego, co najgorsze i najtańsze. Ale 5 razy zastanów się, czy ty tego naprawdę potrzebujesz. Pan Jezus też jej powiedział, że bardzo ważne jest to, żeby oszczędzała. Powiedział do niej, Magda, ty wiecznie pracy mieć nie będziesz, ty wiecznie zdrowa nie będziesz. Ty staraj się mieć tyle oszczędności, żeby 2 lata przeżyć, nie mając źródeł dochodu i jeszcze móc dzielić się z innymi. I to było dla niej coś nowego, niewyobrażalnego, bo przecież mieszkając w Polsce, ona i cała jej rodzina to zawsze żyli na minusie, na kredyt. Tam nikt się nie nauczył, żeby odkładać na czarną godzinę. Tak mało kto już potrafi. A więc wyjechała za granicę i Pan Jezus pokazywał jej, jak wielkie jest jej nieuporządkowanie w tych właśnie sprawach. Dzisiaj też problemem jest to, że chcemy mieć nie tylko dużo, my chcemy mieć bardzo dużo. I to od razu, natychmiast, już. Bo nasłuchaliśmy się, czy naoglądaliśmy się różnych historii o bajońskich bogactwach niektórych ludzi, którzy w jednym momencie coś tam wygrali, szybko się wzbogacili. Czy wiecie, jakim problemem jest dzisiaj uzależnienie od hazardu? Ile ludzi z tego powodu popłynęło? Ile rodzin jest utopionych w długach, wygenerowanych w jeden wieczór przez kogoś bliskiego, któremu zdawało się, że dzisiaj uśmiechnęło się do mnie szczęście. Dzisiaj wygram jakiś wielki majątek, a tak naprawdę przegrali wszystko. I co mieli, i czego nie mieli. I czego nie będą w stanie spłacić za życie ani oni, ani ich najbliżsi. Ilu ludzi odebrało sobie z tego powodu życie? Tak samo, jak wielu ludzi potrafi marnować swoje dochody, często pochodzące z różnego rodzaju zapomóg, choćby właśnie na gry losowe, na totolotkę. Kiedyś poznałem pewnego mężczyznę, który był śmiertelnie obrażony na Pana Boga, bo nigdy nie wygrał w totolotkę. Gdyby Pan Bóg go kochał, na pewno wygrałby w totolotkę, bo on przecież potrzebuje tych pieniędzy. W tym tygodniu, wchodząc do konfesjonału, po raz kolejny potknąłem się o jakieś śmieci. W ogóle to tak sobie myślę, że niektórzy tak rzadko przychodzą do kościoła, że jak widzą konfesjonał z tyłu, to myślą, że to są takie ozdobne śmietniki, że można tam wrzucać wszystko. I właśnie wchodząc do tego konfesjonału, zobaczyłem, że leżą jakieś zmięte papierki. Podniosłem, patrzę, jakieś kupony, totolotka. No pół biedy, gdyby okazało się, że tam jest jakaś koperta i napisane, no wygrałem 6, nie wiem, co z tym zrobić, niech się ksiądz tym zajmie. No to powiem szczerze, nie obraziłbym się, że mi ktoś zaśmieca konfesjonał. No ale jednak chyba nie o to chodziło. Może ktoś nie wygrał i się obraził znowu na Pana Boga i wrzucił w kościele te kupony. Pewna pani w jednej z parafii, w której pomagamy jako kleryk, zażyczyła sobie, że chce do trumny mieć włożone wszystkie kupony totolotka, że to była jej pasja życiowa i chce, żeby to była jej ostatnia wola, żeby rodzina włożyła do trumny wszystkie kupony totolotka. Jak usłyszał o tym proboszcz, mało się nie przewrócił i powiedział do rodziny, ludzie, czy wyście nie powariowali? To jest pogaństwo, jak coś takiego można robić? No bo tak właśnie nieraz myślimy, że Pan Bóg to jest taki kosmiczny bankomat, że my Mu zdrowaśkę, On nam wypluje pieniążki. My Mu Ojcze Nasz, On nam wypluje pieniążki. I Jego zadaniem jest sprzyjać naszym zachciankom. A przecież nie taki jest Pan Bóg. I nie o to chodzi, żebyśmy mieli coraz więcej i więcej, żebyśmy się obrażali na Pana Boga, że On nie sprzyja naszej chciwości. I myślę, że to wszystko to jest sprawa, która niszczy nie tylko nas, rodziny, społeczeństwo, ale przede wszystkim niszczy najmłodszych, daje najgorszy możliwy przykład. A bez wątpienia niestety dzieci stają się dzisiaj materialistami, takimi małymi chciwcami, wiecznie niezadowolonymi. Mają wszystko, mają tyle rzeczy, o jakich moje pokolenie, może wasze i starszych, nigdy nie mogło nawet marzyć. Ale przecież byliśmy zadowoleni, bawiąc się byle czym. Ale oni są ciągle niezadowoleni, ciągle im źle, a mają wszystko. Potwierdzają to też osoby, które organizują różnego rodzaju kolonie, zimowiska dla dzieci, że bez względu na to, ile pieniędzy takie dziecko otrzyma od rodziców, to po drugim, po trzecim dniu nie ma już ani grosza. Potrafią wydać wszystko od razu. Nie mają umiaru w sklepie. To też była taka moja obserwacja, kiedy raz organizowałem taki letni wyjazd dla dzieci. Bardzo domagały się pójścia do sklepu spożywczego. I rzeczywiście, kiedy tam poszliśmy, to wpadły jak tajfun do takiego sklepu. Po prostu jakby dostały małpiego rozumu. Kotłowało się między tymi regałami. Sprzedawczyni nie nadążała uważać na to, co dzieje się z towarem. Nakupowały mnóstwo tych towarów. I był tylko jeden chłopczyk, który pierwszego dnia nic nie kupił, drugiego dnia kupił sobie jakiegoś wafelka, a trzeciego dnia jakąś małą butelkę wody. Aż sam się zdziwiłem. Czy on nie ma pieniędzy? Rodzice mu nic nie dali? Może jest taki biedny? I pytam go, a ty czemu nic sobie nie kupujesz? On tak popatrzył na mnie i ze stoickim spokojem powiedział, bo nie mam takiej potrzeby. No fantastycznie. Pięknie wychowane dziecko. Zadzwoniłem do rodziców i tak pół żartem, pół serio mówię, jestem bardzo zaniepokojony zachowaniem waszego syna. Oni się zdenerwowali, powiedzieli, co się stało? Czy nabroił coś? Aby nie, nic nie nabroił. Ale wyobraźcie sobie, że tutaj już mija czwarty dzień naszego pobytu i on wydał może zaledwie 5 złotych. I oni się na to uśmiechnęli i powiedzieli, a tak proszę księdza, bo my nasze dzieci uczymy szacunku dla pieniądza. Ale to wynikało nie tylko z tego, że to dziecko rzeczywiście zostało w taki sposób wychowane. Ono obserwowało to, co widziało u swoich rodziców. U nich nie było w zwyczaju spędzać czas wolny rajdami po galeriach, po sklepach, weekendami. I po drugie, w tej rodzinie był obecny Pan Bóg. A prawda jest taka. Ten, kto ma Boga, ten ma wszystko. I nie potrzebuje jakiejś wewnętrznej pustki zapełniać nie wiadomo czym, nowymi gadżetami, ciuchami i tak dalej. Bo on ma Boga i ma wszystko, jest szczęśliwy. Jest w Piśmie Świętym napisane, tam skarb Twój, gdzie serce Twoje, czyli gdzie myśl Twoja. O czym myślisz? Co dominuje w Twojej głowie? Gdzie jest Twoje serce? Prośmy Pana Boga, żeby Pan Bóg był w 100% w naszym sercu i żeby to On był źródłem naszego szczęścia, zaspokojenia naszych pragnień. Jeśli tak nie będzie, bardzo szybko okaże się, że będziemy musieli zapełniać tę pustkę przedmiotami, które jednak szczęścia nam nie dają. Prośmy Pana Boga, żeby to nasze serce było jak najbliżej Niego samego i żebyśmy naszego szczęścia szukali w Nim samym, bo tego szczęścia pragnie Pan Jezus dla każdego z nas i chce je nam dać jeszcze tutaj mieszkając, kiedy żyjemy na ziemi, kiedy przygotowujemy się do życia wiecznego w niebie, do którego przecież nie zabierzemy niczego z tych rzeczy, którymi się otaczamy. Niech naszym majątkiem, niech naszym bogactwem, niech naszym wszystkim będzie zawsze i tylko Bóg, Jezus Chrystus. Amen.